Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Kto nigdy nie pokochał zwierzęcia, część duszy pozostaje uśpiona. Doskonale wiedzą to wszyscy ci, którzy mają w domu jakieś zwierzę i obcowanie z nim daje im wiele radości. W Ekosferze dziś o zwierzętach domowych, mniej lub bardziej oswojonych czy oswajalnych. Powiemy, dlaczego warto mieć pupila i jakiego powinniśmy wybrać. Zapraszam do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
A gościem w studiu w Ekosferze jest dzisiaj lekarz weterynarii Michał Geniusz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Posiadanie zwierzęcia w domu niesie za sobą wiele korzyści. O tym bardzo często czytamy i bardzo często słyszymy. Nie tylko w przypadku dzieci, ale także i dorosłych. No gdybyśmy tak mieli ogólnie powiedzieć, dlaczego warto mieć zwierzę, takiego naszego domowego pupila?
Wszystko zależy, o jakich zwierzętach mówimy. Przede wszystkim posiadanie zwierzęcia wiąże się z pogłębieniem swojej wiedzy na temat tychże zwierząt. Również wpływa to na naszą empatię. Uczymy się pomagać, opiekować, dbać. Uczymy się pewnej systematyczności.
Zwłaszcza dzieci, prawda? No bo dorośli teoretycznie już powinni mieć to ze sobą.
Ponadto, jeżeli to są zwierzęta typu na przykład pies, zwierzęta te pobudzają nas do wzmożonego ruchu. Musimy wyjść na spacer, musimy poruszać się, pobiegać, pobawić.
Bez względu na pogodę. Także to
dokładnie.
Jest taki przymus trochę. Czasami niezbyt jesteśmy zadowoleni, no ale no, na tym polega hartowanie organizmu.
Poza tym zachowanie dobrych relacji ze zwierzętami, próba ich zrozumienia wpływa również na dobre relacje międzyludzkie.
Jeszcze jest jedna ważna dosyć rzecz, bo oprócz tych oczywiście spacerów, czyli tej kondycji fizycznej, którą podnosimy, oprócz walorów edukacyjnych dla dzieci, jest także zdrowie psychiczne, bo to już naukowo stwierdzono, że ludzie, którzy mają zwierzęta domowe, są znacznie zdrowsi. Czy rzeczywiście te zwierzęta wpływają na psychikę naszą?
Oj, jak najbardziej i to w bardzo silny sposób. Ucząc się, jeszcze Konrad Lorenz był taki austriacki uczony, mówił, że miłość do zwierząt powinna wynikać z miłości do ludzi. Więc próbując zrozumieć zwierzęta, musimy doskonale rozumieć ludzi i rozumieć, o co chodzi w tym wszystkim. W związku z powyższym, ucząc się pewnych zachowań i relacji, jednocześnie stajemy się, że tak powiem, bardziej wyrozumiali, bardziej mądrzy i inaczej podchodzimy do całego otoczenia, do wszystkiego, co nas otacza.
No a takie już fizyczne, jakby stwierdzone rzeczy naukowo, czy rzeczywiście głaskanie kota lub psa obniżyć może ciśnienie? Czy to są bajki?
No nie do końca jest dogotera.
No bo na przykład to, że mruczenie kota regeneruje coś tam, to nawet naukowo stwierdzono. No właśnie a propos dogoterapii, bo od tego zacząłeś.
Jest dużo zwierzętoterapii, czyli jest i hipoterapia, no tak. I dogoterapia. Słyszałem i o kuroterapii, i o różnych innych terapiach. To sam fakt tego, że są takie terapie i pomagają ludziom, świadczy o tym, że zwierzęta i obcowanie ze zwierzętami bardzo, bardzo pozytywnie oddziałuje na ludzi.
No a jeśli chodzi o alergie, bo też są takie teorie, że jeżeli mamy w domu zwierzę, bo zazwyczaj osoby, które mają dzieci alergiczne albo same są alergikami, zazwyczaj stronią od zwierząt i unikają tych zwierząt. Natomiast są też takie teorie, że oczywiście pewnie nie chodzi tu o bardzo silne alergie. Są też takie teorie, że warto mieć ten kontakt z tym alergenem czasem, bo to też podnosi odporność, wytwarza przeciwciała i że dzieci stają się mniej alergiczne.
Nie, to nie zupełnie jest tak. Mm-hmm. Jeżeli już ktoś jest alergikiem, to jest tym alergikiem i wówczas kontakt ze zwierzęciem alergizującym może być dla takiego człowieka bardzo, bardzo niebezpieczny. To działa na zasadzie takiej, że jeżeli nie jesteśmy alergikami, wówczas ten kontakt ze zwierzęciem i kontakt z alergenami może, że tak powiem, w jakimś sensie próbować przyzwyczaić nas, organizm do pewnych historii. Natomiast kiedy już jesteśmy alergikami, to absolutnie. Wówczas nie powinniśmy mieć żadnego kontaktu, ponieważ alergia jest chorobą bardzo niebezpieczną i z tym nie ma żartów.
No tak, czasami co prawda alergii się nabywa też po wielu latach. Człowiek całe życie swoje dziecięce, młodzieżowe i tak dalej nie jest alergikiem, a potem nagle dostaje alergii i ma wcześniej oczywiście kontakt ze zwierzętami, nic się nie dzieje. I potem dostaje alergii. To czy wtedy w dziecięcym tym okresie, jeżeli będziemy mieć jakieś zwierzę, to się możemy trochę bardziej uodpornić, czy ta alergia nie będzie tak silna? No,
możemy wysnuwać takie teorie. Generalnie rzecz biorąc, z alergiami to bywa tak, że raczej nie pierwszy, a któryś z kolejnych kontaktów powoduje uczulenie. Mm-hmm. Pierwszy tylko zaznacza ślad w naszym organizmie, a następny już daje nam efekt w postaci reakcji alergicznej.
Jeśli chodzi o te psychologiczne jeszcze takie aspekty posiadania zwierzęcia, dla osób samotnych zwierzę jest takim przyjacielem, takim czymś czy kimś, kto daje poczucie bezpieczeństwa?
Może to nie chodzi o poczucie bezpieczeństwa, a o to, że z kimś się dzieli mieszkanie, z kimś się jest.
Do kogoś się mówi,
prawda? Do kogoś się mówi, ten ktoś jest obecny. W pewnym momencie człowiek, będąc sam na sam ze zwierzęciem, zaczyna się porozumiewać z nim bez słów. Zaczynają się wzajemnie rozumieć, wzajemnie czuć, potrafią sobie przekazać pewne informacje. Dzielą się, że tak powiem, tym miejscem w domu. Każdy zna swoje miejsce, każdy zna przyzwyczajenia drugiej osoby. Zwierzę to wyczuwa, a człowiekowi staje się to niezbędne w jego samotności.
Więc no, tych zalet posiadania zwierzęcia jest naprawdę bardzo dużo. Aczkolwiek decyzja o wzięciu zwierzęcia musi być dobrze przemyślana i na pewno nie podejmowana pod wpływem impulsu, bo będziemy mówić teraz o rzeczach niby oczywistych, ale jak się okazuje, niekoniecznie oczywistych. Tak życie pokazuje, że nie jest to takie oczywiste dla wielu osób. Bo zwierzę to nie tylko zabawa, nie tylko przyjemność, ale także przede wszystkim obowiązek. No co nas czeka, z czym musimy się liczyć, biorąc czy decydując się na jakieś zwierzę? To pewnie też zależy od zwierzęcia, no ale mówimy tak ogólnie.
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim to jest bardzo podobne do tego, na kogo się decydujemy, żeby został towarzyszem naszego życia. Bierzemy pod uwagę fakt, że z konkretnym zwierzęciem będziemy musieli spędzić określoną ilość lat. Przy chomiku będzie to krócej, przy psie, czy żółwiu, czy papudze to będzie bardzo długo. Niejednokrotnie wiek życia takich zwierząt może przekroczyć nawet nasz wiek. Więc musimy podjąć decyzję o tym, że będzie z nami ktoś przebywał bardzo, bardzo, bardzo długo. Pytanie, czy to wytrzymamy? Pytanie, czy znajdziemy odpowiednią ilość czasu, żeby poświęcić to takiemu zwierzęciu? Ponieważ zwierzęciem trzeba się opiekować, trzeba z nim być, trzeba go wyprowadzać na spacer, trzeba o niego dbać, po nim sprzątać. Kiedy wyjeżdżamy na wczasy, czy mamy jakieś wyjazdy rodzinne, czy idziemy na imprezę, ktoś tym zwierzęciem musi się opiekować. My musimy podjąć decyzję, czy będziemy mogli go ze sobą zabrać, czy ono będzie mieszkało w domu u nas, czy mamy warunki przestrzenne odpowiednie w domu, czy wszyscy domownicy chętnym okiem będą patrzyli na zwierzę, które wybierzemy, czy nikt właśnie nie jest alergikiem i nie będzie to stanowiło przeszkody zdrowotnej, czy mamy inne zwierzęta i czy zwierzę, które wprowadzamy do naszego domu, będzie pasowało do tych innych zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Takich ale jest bardzo dużo.
Poza tym też często zapominamy o tym, że tak, zwierzę ma nieprzyjemny zapach, bo to są zapachy sierści, zwłaszcza mokry pies, to każdy zna ten zapach bardzo dobrze. Szkody, zniszczenia w domu, w ogrodzie, no musimy się liczyć, zwłaszcza ci, co mają koty, to też doskonale zdają sobie sprawę, jak wyglądają kanapy, fotele i tak dalej. I choćbyśmy mieli 150 drapaków, to i tak gdzieś tam ten kot drapnie nam to, czego byśmy nie chcieli, żeby zadrapał. Często zabrudzony dywan, połamane rośliny, hałas. No z takimi rzeczami musimy się liczyć. No chociaż mamy dzisiaj bardziej zachęcać do tego, żeby mieć psa, no ale psa czy kota, czy jakiekolwiek inne zwierzę.
Mamy zachęcać do posiadania czegoś w sposób świadomy.
Tak, no dokładnie, właśnie.
W związku z powyższym musimy zwrócić uwagę na to, że zwierzę ma tak zwany okres dziecięcy, jeżeli to będzie zwierzę młode. To jest okres adaptacyjny, okres, w którym ono będzie niszczyć, będzie brudzić, nie będzie wiedziało, o co nam chodzi. Będziemy musieli uczyć, będziemy musieli ponieść wiele, wiele strat. Czyli pogryzione buty, zasiusiane dywany, podrapane meble i tak dalej, i tak dalej. Jest następny okres, kiedy to zwierzę jest stare, kiedy ono niedołężnieje, kiedy ono będzie potrzebowało szczególnej opieki z naszej strony. Mam kilku takich klientów i właśnie obserwuję ich borykanie się z ukochanym psem, który przeszedł z nimi całe życie i który teraz zrobił się stary, głuchy, ślepy, jako że ludzie mieszkają na wysokim piętrze, więc tego psa trzeba sprowadzać na dół. Ten pies zaczynał załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w mieszkaniu. Jest to bardzo duża sprawa i teraz pytanie, jak tu dotrwać do końca, kiedy staje się to coraz bardziej uciążliwe i trzeba temu psu poświęcić dużo czasu. Dywany są do wyrzucenia, podłoga jest do pomalowania, no ale to jest nasz ukochany pies, czyli o tym również powinniśmy myśleć.
Bardzo ważną sprawą jest także uczenie dzieci, że zwierzę to nie jest zabawka, bo to, co się dzieje po świętach czy po wakacjach, to rzeczywiście schroniska zwłaszcza narzekają, że wtedy to jest taki okres, kiedy trafia bardzo dużo zwierząt. Czy do was do lecznic też trafiają zwierzęta, które stały się prezentem pomylonym?
Współpracujemy z pogotowiem weterynaryjnym i z ekopatrolem. W związku z powyższym no, to są częste obrazki. Zwierzęta do nas trafiają trojakiego rodzaju. Albo są to zwierzęta z wypadków, albo to są zwierzęta wzięte przez miłośników, w cudzysłowie, zwierząt zabrane z lasu, jakieś dzikie, młode zwierzęta, których nikt nie powinien ruszać i dotykać, albo są to tak zwane wystawki. Polega to na tym, że pan czy pani, robiąc porządki przedświąteczne w domu, wzrok jego pada na klatkę ze świnkami morskimi, czy z papuszką, czy z chomikiem, bierze tą klatkę, wystawia na śmietnik, nie patrząc na temperaturę zewnętrzną i po prostu wraca do domu. Ktoś zawiadamia o tym ekopatrol czy pogotowie i takie zwierzęta do nas trafiają.
Bo my o tym szanowaniu zwierząt i poważnym podejściu do zwierząt czy do brania zwierząt do domu mówimy o tym wielokrotnie. Czy jednak to myślenie się, widać, że się zmienia?
To znaczy różnie z tym bywa, ponieważ zapomnieliśmy powiedzieć jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Tą ważną rzeczą jest odpowiedzialność, którą bierzemy za zwierzę przyjęte do naszego domu. Tak samo jak odpowiadamy za wszystko to, co zrobią nasze dzieci czy my sami, tak samo my jesteśmy odpowiedzialni za to, co zrobią nasze zwierzęta. I to jest jednym z takich elementów trafiających do nas, do lecznicy, są zwierzęta, które w nieodpowiedzialny sposób opuściły miejsce swego pobytu u miłośników zwierząt i hodowców. Są to różnego typu węże, warany, legwany, pająki i tak dalej, które, że tak powiem, odwiedziły sąsiadów, ich ogródki, biegały po klatce schodowej czy zasnęły w piwnicy na ciepłej rurze.
Więc rzeczywiście, to musi być poważna decyzja o wzięciu zwierzęcia. Ktoś się próbuje dodzwonić, w takim razie teraz piosenka, a my za chwilę do rozmowy wrócimy.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O zwierzętach domowych rozmawiamy dzisiaj w ekosferze i o decyzjach takich o wzięciu pupila. Mówiliśmy już o zaletach posiadania zwierzęcia. Naszym gościem jest lekarz weterynarii Michał Geniusz. No właśnie, zalety posiadania, ale zaczęliśmy mówić przed piosenką o odpowiedzialności, bo to nie tylko przyjemności z posiadania, ale także duża odpowiedzialność wzięcie zwierzęcia. No i niestety są konsekwencje nieodpowiedzialności. Trochę zaczęliśmy o tym mówić, ale to warto jeszcze dokończyć.
Tak, bardzo często trafiają do nas zwierzęta. Na przykład pan sędzia przyniósł jadowitego węża, którego złapał w swoim ogródku. Starsza pani...
Nie swojego.
Nie swojego, tak. Starsza pani... Z wężami dużo jest problemów, ponieważ często ludzie znajdują węże hodowane przez swoich sąsiadów, czy w piwnicy, czy na klatce schodowej owinięte o ciepłą rurę grzejnika. Starsza pani, wchodząc do łazienki na muszli, znalazła dużego pająka, ptasznika.
Można dostać zawału.
Można dostać zawału. A jak ktoś ma arachnofobię... Brat hodował pająki. Pająki mu się rozmnożyły i co najmniej 100 sztuk uciekło w mieszkaniu. Pająki pojawiły się wszędzie. Były to ptaszniki, czyli duże, jadowite pająki. Siostra miała arachnofobię. Raz na zawsze siostrę z arachnofobii wyleczył, ale proszę sobie wyobrazić, co się działo, kiedy siostra weszła do mieszkania.
Znaczy tu się akurat skończyło dobrze, ale dobrze, w wielu przypadkach niestety dobrze się nie
tragicznie,
kończy.
Tragicznie, tak. Wąż, duży dusiciel długości ponad 2 metry, spacerował sobie po ulicy, ponieważ gdzieś tam było otwarte okno. Wąż wydostał się z terrarium przez balkon, zszedł na dół, spacerował po ulicy. To znaczy...
No są takie ekstremalne sytuacje, to zwłaszcza chyba ze zwierzętami takimi tropikalnymi, czy takimi, które zazwyczaj no, niewiele osób ma, prawda? No, ale one są takie bardzo spektakularne.
Na klatkach schodowych pojawiają się wielkie skorpiony, na przykład ni stąd, ni zowąd. Ludzie nie wiedzą, jak reagować. Najgorsze to jest to, że bardzo często reakcje ludzi nieświadomych tego, co ich spotka, kończą się tym, że zwierzęta giną. Ponieważ są zabijane. Ludzie zabijają je ze strachu. Następną sprawą, sferą nieodpowiedzialności jest niepanowanie nad naszymi psami. Bardzo dużo jest pogryzień. Najczęściej te pogryzienia wynikają z nieprzestrzegania przepisów. Psy biegają bez smyczy, psy biegają bez kagańców. Co prawda ludzie, którzy są pogryzieni, bardzo często swoim niewłaściwym zachowaniem zasługują na to, żeby te zwierzęta je pogryzły, ale tym niemniej to są zwierzęta, za które ktoś odpowiada i odpowiedzialność ponoszą właściciele. Więc o takich rzeczach chciałem powiedzieć, że biorąc pod opiekę jakieś zwierzę, ponosimy za nie odpowiedzialność pod każdym względem. Również jak te zwierzę nam odejdzie, ponosimy odpowiedzialność za jego pochowanie. Była sytuacja, że któregoś razu ktoś tam spacerując przy plaży nad rzeką zobaczył potwora ogromnego. Tym potworem był potężny, 3-metrowy prawie że waran, który po śmierci dosyć płytko został zakopany na tejże plaży. Gazy wzdęły zwierzę i zwierzę jak balonik zostało wypchnięte spod ziemi i pojawiło się nagle przed oczyma zaskoczonych ludzi na plaży. Więc to jest też przykład pewnej nieodpowiedzialności.
No właśnie, a propos, no teraz jak jesteśmy przy okazji właśnie tutaj może takiego smutnego tematu starości zwierząt, jakie są przepisy, jeśli chodzi o chowanie zwierząt naszych
na
domu?
Dzień dzisiejszy przepisy są takie, że zwierzę, które nam umrze, traktowane jest jako materiał zakaźny i należy je poddać utylizacji, ewentualnie pochować w przeznaczonym do tego miejscu. Czyli chowanie zwierząt w ogródkach, w lasach i tak dalej jest prawnie według przepisów zabronione.
A utylizacji dokonujemy u weterynarza? Najczęściej
można to dokonać w lecznicy zwierząt. Istnieją też jakieś cmentarze dla zwierząt. Tam też można się zgłosić.
A chyba tutaj w Podlaskiem to
jest
jeden cmentarz, tak? No ale to niewiele i pewnie nie każdy o tym wie. Takie są przepisy. Bardzo często słuchacze pytają także o to, czy jeżeli już się decydujemy na psa i kota, albo kota, bo to głównie o te zwierzęta teraz chodzi, to czy kupować, czy adoptować? Bo to też się wiąże z odpowiedzialnością.
Przede wszystkim to musi być decyzja świadoma, więc jeżeli nawet mamy zwierzę adoptować, musimy to zrobić w sposób świadomy. Wiadomo, że kupując zwierzę, staramy się kupić go z odpowiedniego źródła. Proponowałbym nie sugerować się wówczas ceną, tylko miejscem pochodzenia danego zwierzęcia, tym, czy ono jest zdrowe i tym, czy odpowiada nam naszej psychice i naszej osobowości. Więc warto do miejsca, w którym takie zwierzę przebywa,
pojechać
nawet kilkakrotnie, przymierzyć się do danego zwierzęcia, poobserwować go.
W jakich warunkach ono przebywa,
jaki ma charakter, ponieważ zwierzęta mają taki sam charakter jak ludzie. I my musimy się do nich dopasować, albo one do nas. Jeżeli chodzi o zwierzęta z adopcji, jak najbardziej popieram adopcję, z tym, że również muszę zaznaczyć, że bardzo dużo zwierząt, na przykład w schronisku, czy w innych miejscach adopcyjnych, są to zwierzęta skrzywdzone, w jakimś sensie spaczone psychicznie.
Przez człowieka wcześniej, zanim tam trafiły.
Przez sytuacje, w których się znalazły, zanim tam trafiły. Oczywiście pracownicy schronisk, wolontariusze robią wszystko, żeby te zwierzęta wyprowadzić ze stanu, w którym one są, aczkolwiek musimy sobie zdawać sprawę z pewnej odpowiedzialności, która na nas spoczywa i z pewnej niewiadomej, z którą możemy się spotkać. Bo fakt, że my przyjmujemy do domu zwierzątko, czyli robimy, powiedzmy sobie, dobry uczynek, tak? Ze schroniska dajemy mu dom, opiekę, to nie oznacza, że to zwierzę odwdzięczy się nam tym samym.
A przynajmniej na początku.
A przynajmniej na początku.
I nie będzie wymagało
pracy. Często, gęsto będzie kosztowało to nas dużo pracy. Niejednokrotnie musimy skorzystać z pomocy behawiorysty czy odpowiedniego szkoleniowca.
No to są ważne rzeczy, o których musimy pamiętać. A jeżeli chodzi o kupowanie, no bo tutaj już to, co powiedziałeś, wygląda na to, że wszelkie Allegro odpada, jeżeli chodzi o kupowanie.
Nie, nie odpada Allegro, dlatego że na Allegro ogłasza się również dużo hodowców. Musimy mieć tylko świadomość pewnej sprawy, że zwierzęta muszą mieć świadectwo pochodzenia, te, które my kupujemy.
No, ale
oraz dobrze by było, żeby było świadectwo
wszystko,
zdrowia. Dlatego też my możemy dokonywać wyboru na Allegro, ale niestety w celu kupna zwierzęcia już musimy pofatygować się osobiście i wszystko sprawdzić. Musimy zdawać też sprawę z tego, że istnieje dużo organizacji hodowlanych. Te organizacje mają różny status i musimy mieć świadomość, że jedne mają mniejszy, drugie mają większy. I na tej podstawie...
A niektóre to zwykłe cwaniactwo.
A niektóre to jest zwykłe cwaniactwo i na tej podstawie powinniśmy dokonywać decyzji. Jeżeli kupujemy zwierzęta w sklepach zoologicznych, teraz sklepy mają obowiązek, wydając zwierzę, posiadać, dodawać do niego świadectwo pochodzenia. Jeżeli to jest zwierzę z importu, więc ono musi mieć kopię CITES-u, czyli świadectwa umożliwiającego sprowadzenie tego zwierzęcia, a jeżeli jest to zwierzę krajowe, więc musi mieć zaświadczenie o pochodzeniu z hodowli krajowej. Dobrze jest, jeżeli zwierzę ma również świadectwo zdrowia, które świadczy o tym, że zwierzę jest zdrowe i my możemy spokojnie, że tak powiem, te zwierzę przynieść do domu. Radzę nie kupować z jakichś pokątnych hodowli, ponieważ rzeczywiście trafia do nas trochę zwierząt, które są w bardzo kiepskiej kondycji, przy których popełniono bardzo dużo błędów wychowawczych, żywieniowych i potem nieświadomy nabywca, kupując zwierzę za nieduże pieniądze, ma z tego tylko ogromny problem.
Czyli sklepy są takim pewnym gwarantem tego, że kupujemy bezpiecznie.
Przynajmniej
powinny być. Rynek na rynku też bardzo często sprzedawany.
Już raczej nie ma hodowli, nie ma sprzedaży rynkowej. Jest to nielegalne.
No czasem można jeszcze nielegalnie zobaczyć właśnie te szczeniaczki małe w pudle i no to powinniśmy się zastanowić. No i od hodowców najlepiej, tak jak mówiliśmy, renomowanych, gdzie są papiery, gdzie możemy sprawdzić, jakie są warunki i tak dalej.
Poza tym są tak zwane wady ukryte u zwierząt, które w momencie, kiedy się uzewnętrznią, w momencie, kiedy zwierzę jest u nas, mamy prawo do wymiany. To jest tak zwana rękojmia, czyli możemy te zwierzę zwrócić, możemy przyjść z reklamacją do hodowcy. Tu mamy jakieś możliwości w przypadku kupienia zwierzęcia pokątnie na rynku. Takich możliwości już nie ma.
My mówiliśmy już, zaczęliśmy o tym trochę mówić, że musimy zastanowić się przy wyborze zwierzęcia, jakie mamy warunki. Trochę zaczęliśmy o tym mówić, ale jeszcze rozwijmy trochę ten temat, no bo ważne jest przy wyborze zwierzęcia, jaki mamy tryb życia, prawda? Czy jesteśmy bardzo zapracowani, bo są zwierzęta, które tęsknią bardziej, a są takie, które tęsknią mniej?
Zdecydowanie tak. Są zwierzęta, które
nas
w ogóle nie potrzebują.
Koty, tak?
No nie. Koty żyją rzeczywiście swoim życiem, ale przynajmniej jakiś czas doby musimy im poświęcić.
Czyli tak, miejsce, warunki, jakie mamy, tryb życia. Czy na przykład często wyjeżdżamy także? I czy wtedy możemy zabrać zwierzę ze sobą?
Z moich obserwacji wynika, że większość hoteli jest niechętna niestety zabieraniu ze sobą zwierząt. I hoteli, i ośrodków, więc to jest smutne.
Czy ludzie zabierają ze sobą chomiki, czy na przykład świnki morskie?
Jeżeli nie mają innego wyjścia, tak, zabierają i chomiki, i świnki morskie, i żółwie, i nawet papużki w klatkach. Jeżeli tylko jest taka możliwość, ludzie są przywiązani do swoich zwierząt, wolą czasami zabrać je niż powierzać nie wiadomo jakie opiece, więc jak najbardziej chętnie by podróżowali ze swoimi zwierzętami, ale mają niestety coraz mniej możliwości.
Czy na budżet nasz powinniśmy też patrzeć, bo są zwierzęta, które mogą nas dużo kosztować, a są takie, które niewiele nas kosztują?
No, budżet ma zasadnicze znaczenie, ponieważ zależy, czy te zwierzę jest duże czy małe. Jeżeli to jest małe zwierzę, więc ten budżet w tym momencie jest mniej istotny. Jeżeli to jest jakiś duży pies, dużej rasy, no więc powinniśmy wkalkulować koszt utrzymania na poziomie połowy kosztu utrzymania dorosłego człowieka.
To sporo.
Niestety.
No ale taki chomik to chyba tak dużo nie kosztuje, jak taki pies na przykład.
Ale chomik i króciutko żyje.
No pies trochę dłużej, rzeczywiście, pies, ale można mieć wiele
chodników. A z psem mamy do czynienia co najmniej te 13-14 lat.
No to teraz już porozmawiajmy o konkretnych zwierzętach, bo teraz mówiliśmy...
Może przy okazji
trochę...
tego będziemy mówili
tak,
również o warunkach,
o warunkach i
potrzebne.
Czego wymagają, jasne. To od czego zaczniemy? Zaczniemy może od rybek.
Proszę
uprzejmie. Bo rybki chyba dla wszystkich, czy nie?
Tak, rybki są dla wszystkich, aczkolwiek musimy pamiętać, chociaż to jest mało popularne, że akwaria bardzo silnie alergizują.
Mhm.
Stworzenie prawdziwego akwarium jest to bardzo, bardzo wielka sztuka, z czego też nie zdajemy sobie do końca sprawy, przynajmniej nie wszyscy zdają sobie sprawę. Musimy wytworzyć jakiś tam ekosystem, w którym wytwarza się równowaga biologiczna. Musi być zaopatrzony w odpowiednie filtry, odpowiednie oświetlenie. Musimy mieć dużą wiedzę o prowadzeniu, o opiece nad akwarium, po to, żeby ono było ozdobą naszego domu, a nie tylko dla nas kolejnym problemem. Są rybki mniej wymagające w hodowli, są rybki bardziej wymagające w hodowli. Jest to ogromna wiedza, której nabywa się w trakcie. Rzeczywiście jakieś tam pawie oczka, tak zwane głupikami czy mieczyki, ryby żyworodne są dosyć proste w hodowli i bardzo jest to dobra sprawa dla młodych ludzi, ponieważ przyswajają sobie odpowiednią wiedzę, uczą się systematyczności. Nie wymaga to wiele miejsca, aczkolwiek warto byłoby cokolwiek o tym poczytać, ponieważ z tego, co obserwuję, to wygląda to mniej więcej tak, że ludzie zakładają bez odpowiedniej wiedzy akwarium, kupują tam rybki tak, jak im się podobają wizualnie, kolorystycznie. Rybki umierają po tygodniu. Kupuje się nowe rybki, uzupełnia i tak dalej, aż to nam się znudzi. Więc tak jak wszędzie potrzebna jest duża wiedza, jeżeli do tego podejdziemy umiejętnie, wówczas będziemy mieli z tego bardzo, bardzo dużo radości.
Teraz chyba łatwiej jest trochę zakładać to akwarium w dzisiejszych czasach, ponieważ jest bardzo dużo rzeczy gotowych. Kiedyś trzeba było pewne rzeczy samemu robić, bo i to natlenianie i utrzymywanie temperatury, teraz może jest troszeczkę łatwiej. No tak. Ale niemniej trzeba jednak na tym się znać.
Ale tutaj również są pewne koszty. Im wyższe wyposażenie z wyższej półki, tym wyższy koszt jest.
Taki zwierzaczek, o którym już dzisiaj kilka razy mówiliśmy i nazywaliśmy je świnką morską, aczkolwiek już nie funkcjonuje ta nazwa świnka morska, kawia domowa, tak?
Tak jest, dokładnie.
No chciałam zapytać, co ma świnka morska wspólnego z morzem, ale co ma...
No nic, tylko tyle, że przez morze ją przywieziono.
W każdym razie...
Z Ameryki Południowej.
Każdy wie, gdyby ktoś nie wiedział, co to jest kawia, to mówimy, że to świnka morska, posiadanie świnki morskiej. Co to, jak się żyje ze świnką morską w domu?
Jest to bardzo przyjazne zwierzątko. Jest to zwierzątko stadne, w związku z powyższym lepiej zawsze mieć 2-3 osobniki, a nie jednego. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zwierzątko to żyje około 5 lat. Przyzwyczaja się do ludzi, jest bardzo sympatyczne, można go pewnych rzeczy nauczyć. Wymaga terrarium, zapachu zbyt intensywnego nie ma, w związku z powyższym z tym nie będzie kłopotu. Jest w zasadzie wszystko żerne. Jeżeli chodzi o choroby, nie ma jakichś specyficznych chorób poza chorobami skóry czy też pasożytami zewnętrznymi, na które te zwierzątka zapadają. Jak najbardziej polecam, ale ku mojemu zaskoczeniu bardzo dużo świnek morskich, czyli tak zwane kawi domowej, trafia do nas ze śmietników, z ulic wyrzuconych przez właścicieli. Ostatnio mieliśmy 2, udało nam się je rozdać, ale trwało to około 3
tygodni.
Ale
jak można wyrzucić świnkę morską, która jest specjalnie...
Zostały wystawione razem z klatką na śmietnik.
Młode?
Bo no, jedna była w wieku około 1,5 roku, druga miała około 4 lat.
No to raczej takie bardzo duża nieodpowiedzialność.
Ale jest to bardzo wdzięczne zwierzątko, które można zawsze ze sobą zabrać.
I bardzo kontaktowe, prawda? Bo
tak.
nie wszystkie są tak kontaktowe, bo świnki lubią branie na ręce, lubią głaskanie. Oczywiście przyzwyczajają się podobno do właściciela też i go wyczuwają.
Trzeba nad tym trochę popracować i zrozumieć to zwierzątko, ale tak jak najbardziej możemy go oswoić i może nam dostarczyć bardzo dużo radości.
Ile żyje świnka, mówiliśmy?
Około 5 lat w niewoli.
5 lat w niewoli, tak. A na wolności?
Dłużej. To można wydłużyć to do 8-10 lat nawet.
W dobrych warunkach.
Tak.
Chomiki. To taka, nie powiem, że mała świnka, ale
każdy
świnki
z nas
chomiki.
Chyba będąc małym każdy dzieckiem hodował miał, chomika. Tak. Kiedyś to był dosyć duży problem z kupnem. Teraz tego jest mnóstwo różnych odmian. I z długą sierścią, i z krótką sierścią są nawet bezwłose odmiany. Chomik żyje niestety krótko. Ma tryb życia nocny. Świnka morska całą dobę, że tak powiem, potrafi się ruszać i przynajmniej wtedy, kiedy my jesteśmy czynni, ona również wykazuje swoją aktywność. Chomik największą aktywność wykazuje w nocy, w dzień śpi. Bardzo są nieciekawe skutki, kiedy chomik ucieknie nam z domu. Widziałem kiedyś taką półkę z książkami, gdzie były ładnie ustawione książkami, książki grzbietem, a w środku przez całą długość, czyli około 2 metrów książek, był tunel wygryziony przez chomika. Widziałem również pootwierane wszystkie torebki z mąką, o ile ktoś jeszcze ją trzyma w torebkach, z ryżem, z kaszą i to wszystko razem przemieszane, tak chomik buszował w szafce w kuchni. Także trzeba o tym pamiętać, że chomik potrafi wyjść przez najmniejsze szczelinki, wygryźć dziurę nawet w płaskiej desce, więc musi być dobrze zabezpieczony, żyje krótko. I może tryb nocny życia i może dostarczyć nam trochę kłopotów.
One potrzebują dużo ruchu, być może dlatego, jeżeli gdzieś uciekną, to wtedy takie są, stają się bardzo aktywne. Żeby ten chomik nie chciał nam uciekać, to co możemy mu zapewnić? Są podobne jakieś sportowe sprzęty?
Są całe
sprzęty.
Ogromne konstrukcje. Klatki są sprzedawane w komplecie z różnym systemem tuneli, przejść, huśtawek, karuzel i tak dalej, i tak dalej. Po to tylko, żeby zapewnić chomikowi
energię, żeby miał gdzie rozładować energię, żeby nam nie gryzł tych książek i nie uciekał.
Chomik to jest zwierzę, które ma tak zwane ADHD.
ADHD. Króliki?
Króliki są to bardzo sympatyczne zwierzątka.
Ale największy problem jest z rozróżnieniem płci.
U królika nie. Większy problem u świnki morskiej niż u królika. U królika dosyć szybko można.
Ja znam wiele przypadków moich znajomych, że okazywało się, że mają królica, a potem się okazało, że to jednak był królik. I to kilka co najmniej takich przypadków, więc skąd to się bierze?
Przede wszystkim tak, opowiem troszkę o królikach, ponieważ sam hoduję króliki. Także królik żyje około 7-10 lat. I jeżeli ktoś chce mieć królika, to musi być tak. Przede wszystkim cierpliwy. Po drugie, musi mieć poczucie humoru na temat siebie i swojego mieszkania. Ponieważ jeżeli bardzo nam zależy na sercu dobry stan naszych mebli, no to powinniśmy sprawę przemyśleć.
Zwłaszcza kable.
Tak. Królik to jest zwierzę dla kogoś, kto lubi obserwować, a niekoniecznie musi ingerować w naturę. Poza tym, jeżeli chodzi o... Króliki są tak, wszystkożerne, sympatyczne, ale też załatwiają się wszędzie. Występuje u nich zjawisko koprofagii, gubią dużo sierści, są dosyć ruchliwe, oswajają się do pewnego momentu, ale nie wszystkie i nie zawsze. Bardzo często sprzedawane nam są króliki ras dużych jako miniaturki, ponieważ one jak są małe, to wszystkie wyglądają jak miniaturki. Dużo ludzi daje się na to nabierać, a potem z takiej miniaturki rośnie im ogromny 10-kilogramowy królik i jest duże zaskoczenie. Powiem tak, że nie wiem skąd w Białymstoku jest tyle królików, ale z ulic miasta...
Króliki też słyną z tego, że się szybko rozmnażają.
Tak. Oj, bardzo szybko i w dużych ilościach. Z ulic miasta Białegostoku w ciągu roku trafia do nas około 60 królików. I to wcale nie miniaturek. Biegają sobie po naszym mieście.
Czyli królik jako zwierzątko domowe polecamy?
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej polecamy, oczywiście.
Czy to jest kontaktowe takie zwierzę, że się przytuli, że poznaje swojego...
Średnio. Niekoniecznie. Królik lubi, jak się go głaszcze czy bierze na ręce. Najczęściej, najlepiej mu się przyglądać. On sam, jeżeli ma taką potrzebę, to potrafi przyjść do nas, przytulić się, położyć łeb nawet na naszych kapciach, ale to on ma podjąć taką decyzję.
Trochę kocia natura taka.
No, tak, króliki. Króliki to nie są jakieś takie zwierzęta hiperinteligentne, aczkolwiek bardzo sympatyczne.
No mówiliśmy o tych zwierzątkach takich, które przyjemnie jest trzymać w ręku, które przyjemnie jest głaskać, bo mają takie puchate futerko. Natomiast wiele osób ma też żółwie, które no, nie są zbyt puchate, o tak to nazwę. I w dotyku raczej chyba głaskanie im nie sprawia przyjemności. Nie ma to znaczenia. Dla nas też za wiele przyjemności z tego nie mamy. Co właśnie, czy żółwia warto mieć w domu? Że to jest trudne zwierzę do hodowania? No bo żółwie generalnie w Polsce nie żyją.
To znaczy mam 2 rodzaje żółwi. Żółwie lądowe i żółwie wodne, a raczej wodno-lądowe. Jeżeli chodzi o żółwie lądowe, więc...
Te, które
najczęściej,
u
nas występują, to są wodno-lądowe. Najczęściej mamy te żółwie stepowe. Żółw stepowy żyje około 50-60 lat, czyli dosyć długo może nas przeżyć. Jest to zwierzę stosunkowo mało wymagające, aczkolwiek też trzeba posiadać pewną wiedzę na jego temat, czyli na temat jego żywienia, na temat tego, w jakich warunkach on ma zimować i czy go zimować, czy nie zimować. Jest to zwierzę...
Bo one zimą śpią.
W naturalnych warunkach tak. Po to, żeby przezimować żółwia w naszych warunkach, trzeba posiadać dużą specjalistyczną wiedzę i dużo wyczucia. W związku z tym raczej nie polecam tego robić, bo często to kończy się śmiercią zwierząt.
Ale czy to znowu nie przeszkadza, jeżeli on nie będzie spał, jeśli to jest normalny jego rytm?
Nie ma takiego to znaczenia. Ten rytm jego jest troszeczkę wolniejszy. On, że tak powiem, przysypia, mniej się rusza, aczkolwiek nie zasypia do końca. Jest to zwierzę raczej roślinożerne. Może być chore na grzybice. Czy ono pozwala się głaskać? To dla niego raczej nie ma znaczenia, aczkolwiek żółwie przyzwyczajają się do ludzi. Ja kiedyś miałem takiego żółwia, byłem bardzo zaskoczony. On chodził jak pies za mną po mieszkaniu. Jak sobie siadałem oglądać telewizor czy czytać książkę, to przychodził, kładł mi się na stopach i tam sobie po prostu zamierał. Jak wstawałem, utrącałem go nogą i szedłem do kuchni zrobić kanapkę, to dreptał za mną, więc są to zwierzęta, które mogą być jak najbardziej kontaktowe, są bardzo mądre i polecam je jak najbardziej do hodowli. Jeżeli zaś chodzi o żółwie wodne, tu jest większy problem. Są to zwierzęta, które potrzebują do swego życia wody. Żółwie lądowo-wodne czy wodne są żółwiami różnego rodzaju. Ten najpopularniejszy żółw, o którym pani redaktor raczyła wspomnieć, czyli żółw czerwonolicy, jest traktowany jako żółw inwazyjny w naszym kraju, czyli musimy uważać, żeby on się nam nie wydostał z oczka wodnego, żeby nie wpuszczać do zbiorników wodnych, ponieważ staje się on zagrożeniem dla naszego żółwia błotnego, którego już praktycznie w zasadzie nie ma. Są to żółwie dosyć szybko rosnące, osiągają dosyć duże wymiary. Są to żółwie, które wpuszczone do akwarium potrafią pozbawić go rybek, innych żyjątek. Natomiast żółwiaki, które w pewnym momencie stały się modne, są to żółwie bardzo agresywne. Trzeba posiadać ogromną wiedzę przy ich hodowli, ponieważ można nawet stracić palec. Kiedyś w Tajlandii, stojąc nad takim stawem, obserwowałem, jak ptak przysiadł na wodzie i w pewnym momencie pojawiły się tylko głowy żółwiaków i ptak zniknął. Czyli są to zwierzęta dosyć niebezpieczne. Aczkolwiek żółwie polecamy jak najbardziej, tylko wszystko musi być podparte solidną wiedzą na ten temat.
No oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych fajnych zwierząt, które warto mieć w domu, bo to jeszcze część skrzydlatych, ale już nie mamy czasu na to, żeby to omawiać. Trochę powiedzieliśmy o wężach i pająkach, jakie mogą być z nimi problemy. Natomiast chciałabym, żebyśmy jeszcze odpowiedzieli na jedno pytanie na koniec. Właśnie dotyczące tych zwierząt takich egzotycznych, bo wiele osób ma kraby, skorpiony, pająki i tak dalej. Czy w Polsce jest problem z ich leczeniem? No bo to nie są typowe nasze zwierzęta. Czy do zwykłego weterynarza można przynieść, znaczy zwykłego, jeśli są niezwykli?
Znaczy są lecznice wyspecjalizowane w leczeniu takich rzeczy. Jeżeli do lecznicy dużo takich zwierząt trafia, to lecznica ma doświadczenia.
Zaczyna się specjalizować.
Zaczyna się w tym specjalizować. Lekarze pogłębiają swoją wiedzę, więc raczej duże lecznice, które, że tak powiem, mają wielu klientów, wtedy takie zwierzęta trafiają. Są również lekarze, którzy hodują takie zwierzęta. Jeszcze chciałbym tylko dodać jedną rzecz przy tych wszystkich wężach, pająkach i innych zwierzętach egzotycznych. Podejmując decyzję o tym, że będziemy je hodować, musimy również podjąć decyzję o tym, że my musimy mieć pożywienie dla nich. A mieć pożywienie, to znaczy najczęściej prowadzić dodatkową hodowlę pożywienia obok. Trzeba zdawać sobie sprawę, że skorpiony, czy pająki, czy małe węże żywią się oseskami mysimi. To jest dosyć drastyczna historia. Później większe zwierzęta zjadają duże myszy. Duże węże będą zjadały duże szczury, czy nawet chomiki i króliki. Skorpiony również osyskami mysimi się żywią. Kameleony, musimy dla nich mieć hodowlę świerszczy. I tak dalej, i tak dalej. Czyli tu też musimy z tego zdawać sobie sprawę.
Gościem w Ekosferze był dzisiaj lekarz weterynarii Michał Geniusz. Kolejna Ekosfera. Za tydzień zapraszam. Aneta Kałaburda.
Dziękuję, do widzenia.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.